Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Digitalks. Dziękuję, że mnie słuchacie, dziękuję, że rozwijacie się w świecie nowych technologii, a dzisiaj bardzo ciekawy dla mnie odcinek, bo będziemy rozmawiać trochę o naszej symbiozie ze sztuczną inteligencją, o zjawisku zwanym Copilot, o tym, że już za chwilę, właściwie to się zaczyna powoli dziać, ale będzie rosło szybko, to będą możliwości posiadania osobistego asystenta w postaci sztucznej inteligencji, czegoś na kształt Jarvisa, czyli tej sztucznej inteligencji wspomagającej Tony'ego Starka, Ironmana w serii tych filmów. Jeżeli oglądaliście to lub kilka podobnych science fiction produkcji, które pokazują człowieka z takiej symbiozie z jego sztuczną inteligencją, to właściwie można powiedzieć, jesteśmy praktycznie w przededniu takich możliwości i o pozytywnych stronach tego zjawiska, o zagrożeniach, ale przede wszystkim o możliwościach i o tym, żebyśmy zaczęli sobie ten świat wyobrażać, który tak naprawdę za dosłownie 2, 3, 4 lata będzie możliwy dla nas, żebyśmy zaczęli sobie o tym myśleć. No właśnie, co się stanie, gdy tacy asystenci głosowi jak Alexa czy Google Assistant będą mogły nie tylko zostać przez nas zaprogramowane i troszkę z nami rozmawiać, czyli już taką trochę ułomną wersją, ale że będą mogły widzieć i będą mogły nas, dzisiaj już nas trochę słyszą, ale będą mogły też działać, robić coś. I wyobraźmy sobie, że będą mogły być zintegrowane z różnego rodzaju czujnikami działającymi w obrębie naszego ciała, czyli z jakimś, z naszym ubraniem inteligentnym, z naszym Aura Ring. Będą zintegrowane z naszym domem, będą zintegrowane z czujnikami w naszym biurze, w naszym samochodzie. Będą bardzo spójne z tak zwanym naszym osobistym internetem rzeczy, IoT. No właśnie, to trochę nie jest już science fiction. Zmiany, które teraz nadchodzą, sprawią, że taki mój cyfrowy asystent będzie rzeczywiście już bardzo niedługo naprawdę wersją takiego Jarvisa, danego Starka z Ironmana. Taki Jarvis nie tylko będzie w stanie gromadzić różnego rodzaju materiał wideo, dane dla internetu rzeczy, ale będzie też w stanie podejmować działania w Twoim imieniu. Będzie w stanie wydawać polecenia, kontrolować rzeczy w swoim cyfrowym zasięgu i będzie mógł osiągać różnego rodzaju pożądane przez nas rezultaty. I o tym właśnie dzisiejszy odcinek. Przyszłość cyfrowych asystentów poza samym głosem, czyli poza tym, co mamy dzisiaj. No właśnie. No i teraz wyobraźmy sobie, właściwie dzisiaj mamy już możliwy taki zestaw poleceń. Niekoniecznie go stosujemy, bo jeżeli na przykład mamy samochód Tesla, to możemy powiedzieć, hej, rozgrzejmy temperaturę w mojej Tesli do 22 stopni i proszę, wyciągnij ją z garażu, a niech stoi przed drzwiami wejściowymi. I dzisiaj właściwie, jeżeli mamy Teslę, to ona praktycznie coś takiego może zrobić. Jest całkiem możliwy to zestaw poleceń. To, co za chwilę będziemy mogli mieć, to będziemy mogli mieć na przykład możliwość tego typu poleceń. Na przykład, nie używajmy słowa Jarvis, niech będzie jakoś po naszemu, niech to będzie Roman, zlokalizuj proszę cię moje dzieci i pokaż mi wideo, na którym będę mógł czy mogła zobaczyć, co w tej chwili robią. I czy może wiesz, że odrobiły już swoją pracę domową na jutro? Czy przygotowały się do klasówki z fizyki? Bardzo takie normalne pytanie, które będziemy mogli temu Romanowi zadać. Albo inne. Roman, czy oglądałeś ostatnią rozmowę z moją przyjaciółką Alicją? Słuchaj, wydaje mi się, że ona jest jakaś trochę zaniepokojona. Czy masz jakieś wskazówki lub przypuszczenia, co to może być, co się może z nią dziać, czy ona rzeczywiście to jest taka jednorazowa rzecz, czy to tam się u niej dzieje? No właśnie, w ramach tego, jak ten nasz cyfrowy asystent będzie zyskiwać dostęp do naszych różnych obrazów, do wideo, zyska kolejną kluczową umiejętność, której dzisiaj jeszcze nie ma, czyli będzie lepiej rozumieć ludzkie emocje i będzie dużo bardziej rozumieć pewną subtelną komunikację, którą na razie mamy możliwą tylko między ludźmi. Jak wszyscy wiemy, komunikacja między nami to coś znacznie więcej niż tylko głos. To jest mimika, to są gesty, to jest bardzo nasza bogata mowa ciała. W związku z tym, żeby zrozumieć ludzkie emocje, taka Alexa będzie musiała przetwarzać bardzo dużo różnych sygnałów sensorycznych. Dotyk, ultradźwięki, obrazy, nie tylko naszą mowę, to co już dzisiaj potrafi. Wszystkie te możliwości spełnią tak zwaną obietnicę inteligentnego otoczenia. łącząc wszystkie dane w Twoim otoczeniu, aby płynnie mogły pomagać Ci w każdej chwili. Celem Amazona jest absolutnie umieszczenie tej inteligencji tam, gdzie i kiedy będziemy jej potrzebować, a nawet coś więcej, czyli danie jej możliwości przewidywania naszych potrzeb i żeby odpowiadała na te potrzeby wtedy, kiedy jest potrzebna, ale żeby, prawda, konfidentnie znikała w tle, kiedy nie jest nam potrzebna i kiedy po prostu chcemy czuć taką większą swoją prywatność. Choć takiej pełnej prywatności przy tego typu technologii mieć nie będziemy, ale to nie znaczy, że będziemy to odczuwać. Jak przyjrzymy się temu, co robi dzisiaj OpenAI, twórca ChatGPT, to ChatGPT na świecie ma już i głos, i obraz, oferując użytkownikom zupełnie kompletnie nowy sposób interakcji, czyli podaje nam już model multimodalny, o którym bardzo często mówię, i modele multimodalne w ogóle będą takim hasłem 2024 roku, bo i Google Gemini jest takim multimodalnym modelem, czyli takim, z którym możemy się na różny sposób komunikować, bo on już i ma głos, i nas słyszy, i można do niego napisać, i on może nam odpowiedzieć obrazem. Zgodnie z tym, co mówi OpenAI, zrób zdjęcie punktu orientacyjnego podczas podróży i na żywo porozmawiaj o tym z twoim czatem GPT, co jest interesujące za oknem, albo być może co jest gdzieś tam ciekawego w tej okolicy, albo jaki fakt historyczny, jakim faktem historycznym się może twoja technologia, twój asystent z tobą podzielić. Kiedy jesteś w domu, to jest temat, tytuł, który ja bardzo często... To jest taki obszar, który ja bardzo często przytaczam, bo to jest coś, co jest pewnie trochę moim marzeniem, czyli wpadam do domu, robię zdjęcie lodówki albo spiżarni i chcę się dowiedzieć od mojego czata GPT czy innego modelu, co będzie na obiad i proszę, żeby mi przedstawił przepis krok po kroku. Oczywiście ja czekam już na ten kolejny krok, kiedy to będzie jeszcze połączone z jakimś robotem kuchennym, który od razu to wykona, czyli dla mnie to będzie taki totalny no-brainer. Ale na przykład po kolacji chcę pomóc dziecku rozwiązać jakieś zadania albo przygotować się do jakiejś rozprawki. Wtedy robię zdjęcie, zakreślam, co potrzebujemy wiedzieć. Prosimy tego asystenta, wówczas podziel się ze mną i z moim dzieckiem, z nami obojgiem, podpowiedziami albo też zaplanuj mojemu synowi lub córce, jak powinna, czy powinien się tego uczyć, w jakich interwałach, ile czasu na to poświęcić, jak najlepiej, biorąc pod uwagę jego czy jej możliwości edukacyjne, tak, o sposób uczenia się. Więc trochę dzisiaj już mamy takie możliwości. OpenAI pozwala już naszym użytkownikom, swoim użytkownikom rozmawiać z czatem GPT, sprawić, żeby odpowiedział okej, dobra, poprośmy, nie wiem, o bajkę na dobranoc dla dzieci, czy na przykład jakąś dyskusję przy stole, która się toczy żywo. Wiadomo, my Polacy lubimy się w święta pokłócić, możemy zapytać asystenta, żeby nam rozwiązał ten nasz problem. Być może to będzie bardzo dobra końcówka jakichś świąt. Tam przecież będziemy niedługo mieć Wielkanoc, czyli znowu będzie szansa, żeby się spotkać przy stole. Prawda? Za kilka lat taki Jarvis przysłowiowy czy Roman rozwiąże nam te problemy, nie będzie się trzeba kłócić. Bardzo szybko zbliża się ta technologia, naprawdę i te możliwości będą z nami za chwilę. No takie pytanie, czy naprawdę może nas zrozumieć ta nasza sztuczna inteligencja, i takie pytanie, które często jest mi zadawane na różnego rodzaju moich wykładach, czyli czy sztuczna inteligencja rzeczywiście może rozwinąć empatię? No właśnie, czy też inteligencję emocjonalną? Jak wiemy, jest to element niezbędny w porozumieniu. Tak, jeżeli mamy swoich partnerów biznesowych, współpracowników, jesteśmy w jakiejś relacji, wiemy o tym, że potrzebna to jest empatia, zdolność rozumienia, dzielenia uczuć z drugą osobą. Tak, i ze sztuczną inteligencją też pewne namiastki tego rodzaju relacji będą nam potrzebne, żebyśmy rzeczywiście czuli, że to jest nasz taki co-pilot, czyli że to jest taki drugi pilot, jakbyśmy to ładnie po polsku nazwali, tak? No to tutaj, żeby myśleć o empatii sztucznej inteligencji, oczywiście trzeba wspomnieć wspominaną przeze mnie już wcześniej kilkakrotnie dr Rane El-Khalioubi, która jest ekspertką od sztucznej inteligencji emocjonalnej i od inteligencji społecznej w naszej właśnie przyszłych sztucznych inteligencjach. To absolutnie genialna badaczka, jest wiceszefową Smart AI i koncentruje się dokładnie na tym temacie przez ostatnie co najmniej 10 lat. Twierdzi, że ma obsesję na punkcie IQ AI, ale inteligencja emocjonalna naszej AI może być znacznie ważniejsza w dłuższej perspektywie. Czyli bardziej istotne będzie nie IQ tej naszej technologii, czyli a tak naprawdę bardziej będziemy się zastanawiać, albo równie ważne będzie dla nas, czy ma wysokie EQ, czyli tą inteligencję emocjonalną. No i tutaj oczywiście wspomnę również wspominany przeze mnie bardzo często film O nas, 2013 roku, kochani. Film już stary jak nie wiadomo co, Spike'a Jonesa, z Joaquinem Phoenixem i z Scarlett Johansson w rolach głównych, choć ona tylko za pomocą głosu. Jest to jeden z moich ulubionych w sumie filmów o AI. Może dlatego, że ta AI no, nie do końca może zachowuje się na końcu fair, jak pamiętacie, natomiast nie morduje, tak jak w większości innych filmów. Dla tych, którzy nie widzieli, Theodore, główny bohater, to jest człowiek z depresją, który właściwie jest w takim kiepskim stanie, że ledwo wstaje z łóżka, ale instaluje sobie nowy system operacyjny oparty na sztucznej inteligencji. To jest taka nowość o imieniu Samantha i okazuje się, że jest to głos niesamowicie inteligentny, empatyczny, inteligentny emocjonalnie. Samantha bardzo dobrze rozumie Theodora, poznaje go, pomaga mu na nowo odnaleźć radość w życiu, a w tym całym procesie on się w niej absolutnie zakochuje. Jak się kończy? No, nie jest to jakieś totalne love story, ale nie jest to też tragedia z morderstwem w tle, tak jak powiedziałam, często w AI-u. Oczywiście nasza technologia AI nie jest jeszcze tak zaawansowana, ale podkreślam słowo jeszcze. Pozostaje jednak pytanie, jak to będzie dalej? Czy będzie rozwijać emocje i empatię? Jakie są możliwości? I tu dr Rana El-Khalioubi uważa, że odpowiedź jest absolutnie tak. Kluczem będzie zdolność sztucznej inteligencji do symulowania inteligencji emocjonalnej i empatii, a nie do niej posiadania. I co oczywiście 93% podobno procent sposobów, w jaki my się komunikujemy jako ludzie, to jest właśnie komunikacja niewerbalna. I jest to oczywiście obszar badań również Rany El-Khalioubi, na którym się skupiła i ten właśnie element stara się poprawić w naszej komunikacji ze sztuczną inteligencją, a właściwie w komunikacji sztucznej inteligencji z nami. To, co trzeba powiedzieć, dr Rana El-Khalioubi, kiedy robiła doktorat w Cambridge, to zbudowała taką sztuczną inteligencję, to były początki w tym obszarze, wykorzystała taki model, który miał właśnie czytać ludzkie emocje i tak naprawdę zrozumieć wyraz twarzy człowieka i zmapować te wyrazy twarzy na takie stany emocjonalne i poznawcze. No, nie była to jakaś specjalna atrakcja. W tamtych czasach algorytm rozumiał tylko 3 wyrazy twarzy. Zrozumiał, jak się uśmiechamy, rozumiał, jak wyraźnie marszczymy brwi i rozumiał, jak w zdziwieniu unosimy brwi. No, jest to pieśń przeszłości, moi drodzy, dlatego że dzisiaj algorytmy, no zgadnijcie, ciekawa jestem, czy byście zgadli ile, potrafią zrozumieć i rozpoznać ponad 50 stanów emocjonalnych, poznawczych i behawioralnych. Mogą wykryć wszystko od czujności poprzez senność, co jest akurat bardzo ważne za kierownicą, a tymi obszarami też się Rana El-Khalioubi zajmuje, czyli te modele empatyzujące są wprowadzane do najwyższych ekskluzywnych modeli samochodów, tak żeby właśnie na przykład wychwytywać, jak jesteśmy senni za kierownicą, ale też wychwytują dzisiaj już dezorientację czy jakąś formę podekscytowania. Oczywiście praktyczne zastosowanie tych zdolności będzie absolutnie totalne, i już zaczynamy być świadkami, że nasze generatywne systemy sztucznej inteligencji, takie jak ChatGPT, mogą wykazywać pewne pozory empatii w interakcjach z nami, prawda? No i tu się pojawia kolejne pytanie, czy sztuczna inteligencja może na przykład w związku z tym po pierwsze być bardziej empatyczna niż na przykład lekarze, czyli taki zawód, który nam się z empatią kojarzy, i czy taka sztuczna inteligencja może na przykład takich lekarzy zastąpić? Bardzo ciekawe wyniki badań się pokazały. W kwietniu 2023 w takim bardzo prestiżowym medycznym czasopiśmie JAMA pokazano, że ChatGPT przewyższył lekarzy w udzielaniu empatycznych porad. No to jakieś początki, ale już rzeczywiście ciekawe. Brzmiało to dla mnie dość niewiarygodnie, więc się troszeczkę w te dane zagłębiłam, ale rzeczywiście panel pracowników służby zdrowia, którzy nie wiedzieli, czy wybierają odpowiedź chatbota, czy odpowiedź człowieka, na prawie 200 zapytań w 79% przypadków wybrał odpowiedź chatbota. Ha! Właśnie. Okazało się, że były dużo bardziej empatyczne niż te odpowiedzi ludzkie. Taki przykład gdzieś tam sobie wynotowałam. Było pytanie, które było skierowane zarówno do lekarzy, jak i do ChatGPT. Co byś powiedziała, drogi doktorze, doktorko, komuś, kto przez pomyłkę połknął wykałaczkę? No i średnio ludzki lekarz brzmiał w ten sposób. Podczas gdy wiele osób połknęło wykałaczki bez problemu, jeśli minęło od 2 do 6 godzin, istnieje prawdopodobieństwo, że ona już znajduje się w jelitach, a zatem nie będzie jej łatwo ją odzyskać, ale w przypadku wystąpienia u pani, pana bólów brzucha, proszę się nie wahać, szukać pogotowia i proszę pamiętać, aby wskazać dokładnie gdzie, jak, kiedy, w jakich okolicznościach połknął pan czy pani tę wykałaczkę. Niby w porządku, ale ChatGPT poświęcił czas, aby odpowiedzieć znacznie bardziej empatycznie, bo odpowiedź ChatGPT była następująca. To naturalne, że jesteś zaniepokojony, jeśli połknąłeś obcy przedmiot, powiedział chatbot. Chociaż możliwe jest, że wykałaczka utknie w gardle lub przebije przewód pokarmowy, powodując naprawdę poważne obrażenia, jest to bardzo mało prawdopodobne w przypadku tępej wykałaczki o długości kilku centymetrów. Jednak każdy dyskomfort, taki jak ból brzucha, trudności w połykaniu czy wymioty, zasługują na ocenę lekarską. To zrozumiałe, że możesz naprawdę się kiepsko czuć, ale postaraj się nie martwić zbytnio, po prostu obserwuj. Dlaczego jest to znaczący eksperyment, który dużo nam mówi o naszej przyszłości właśnie z takimi co-pilotami przy współpracy? Bo znajdujemy się w takim obszarze transformacji sztucznej inteligencji, gdzie kolejne pytanie powinno brzmieć, jeśli sztuczna inteligencja jest wystarczająco inteligentna, aby traktować nas z empatią, czyli przeskakuje ten bastion, o którym zawsze mówimy, zresztą sama mówię na moich wykładach, empatia, odczuwanie, emocje, klepanie pacjenta po plecach, co jest wciąż, co jest po naszej stronie. Pytanie, czy do końca? I to jest tak, że czuć tę empatię będziemy my, a tej empatii czuć oczywiście technologia nie będzie, ale będzie mogła ją okazywać i będzie mogła ją odczytać, czyli de facto praktycznie to samo. Powinniśmy myśleć o sztucznej inteligencji nie tylko jako o narzędziach, ale jako możliwych, empatycznych towarzyszach, które będą rozumiały nasze emocje, będą reagowały w sposób bardziej zbliżony do ludzkiego niż nam się wydaje, niż kiedykolwiek wcześniej to było możliwe. W miarę jak sztuczna inteligencja coraz bardziej wplata się w tkankę naszych codziennych czynności, a tak już w tej chwili jest, bo praktycznie wielu z nas, wielu z was codziennie korzysta z tej technologii. Kluczowe będzie dla nas w przyszłości po pierwsze przyglądanie się tym możliwościom, zrozumienie i ukształtowanie tej relacji w taki sposób, żeby była nam jak najbardziej przydatna, ale żeby też w jak najmniejszym stopniu była dla nas utrudniająca, prawda? No właśnie. I teraz, czy zaczyna być prawdziwe stwierdzenie, że sztuczna inteligencja może znać mnie lepiej niż zna mnie moja rodzina? Właśnie. Jak głęboko moja sztuczna inteligencja osobista, właśnie taki co-pilot, będzie wpleciona w każdy aspekt mojego życia osobistego i biznesowego? No zanurzmy się trochę w tym temacie. Prawdopodobnie już w najbliższych latach będzie to, ta głębokość tej relacji będzie dużo bardziej głęboka, znacznie bardziej sztuczna inteligencja będzie wklejona w nasze życie niż myślimy dzisiaj. I będzie nas znała dużo bardziej niż jakikolwiek człowiek, którego dzisiaj znamy. Ostatecznie jestem o tym przekonana, że większość zna da swojemu asystentowi, a ja zresztą kiedyś o tym mówiłam, dostęp i do połączeń telefonicznych, do maili, do rozmów, do wszystkich kamer w domu, do każdego aspektu, każdej chwili, każdego dnia. Dlaczego? Bo to będzie ekstra wygodne i tanie. Nasze osobiste sztuczne inteligencje będą służyć jako nasi współpracownicy, badacze na żądanie, nasi asystenci, nasi służący, nasi trenerzy będą nam udzielali porad na wszelkie tematy, które wymagają pewnej takiej bezstronnej mądrości i inteligencji. Absolutnie będzie łatwo się od tego uzależnić i bardzo trudno będzie się od tego odzależnić. Będą wspierać nas w naszych kreatywnych zadaniach, będą nam pomagać w śledzeniu tych ogromnych potoków danych, będą przypominać nam czyjeś imię. Ja na przykład mam czasami ten problem, że spotykam kogoś i trochę nie, ponieważ bardzo dużo ludzi znam, bardzo dużo ludzi spotykam na wykładach, warsztatach, nie zawsze pamiętam, jak ktoś ma na imię, a do uszka będzie mi szeptać mój osobisty SI, no nie będzie, nie będzie przypału, będzie miło, bo ten ktoś będzie zadowolony, że pamiętam to imię, prawda? Ale będzie też na przykład mógł nam przypomnieć, co komu powiedzieliśmy w zeszłym tygodniu, czasami też to nam się myli. Pomoże nam na pewno w burzy mózgów, w stawianiu czoła wcześniej niemożliwym do wykonania wyzwaniom, które dzięki tej współpracy, bo już będzie ze sztuczną inteligencją nas dwoje, dwa mózgi, będzie nam łatwiej. No właśnie, co-pilot, to jest takie ciekawe słowo. Pierwszy raz go usłyszałam, jak użył go Reid Hoffman gdzieś, myślę, w 2022 roku. Reid Hoffman, przypomnę, jest współzałożycielem i byłym prezesem LinkedIna, jest partnerem w Greylock Partners, jest założycielem Inflection, a ja i czasem go cytuję, bo jest to szalenie inteligentny facet. I on twierdzi, że do 2028 roku każdy dosłownie zawód będzie miał co-pilota AI. Twierdzi, że bez względu na to, cokolwiek robimy, czy jesteśmy lekarzem, prawnikiem, czy prawniczką, lekarką, dyrektorką generalną, co-pilot staje się czymś pomiędzy, co będzie bardzo użyteczne, a czymś, co będzie absolutnie niezbędne. Bez względu na wykonywany zawód, co-piloci będą przyspieszać naszą kreatywność, ale też zajmą się bardzo przyziemnymi aspektami naszej pracy, czyli wszystkim tym, o czym ciągle nie pamiętamy, co nam wisi, co jest trudne, co jest żmudne, nudne i tego nie chcemy robić. Co-pilot mógłby wyglądać, prawda, żeby być osobistym naszym asystentem, asystentką przydatnym zarówno właśnie w życiu zawodowym, ale też w osobistym. Jeśli chodzi o życie osobiste, to wyobrażam sobie, że każdy z nas ma takiego co-pilota wkrótce, który zna nas lepiej niż nasz najlepszy przyjaciel, współpartner i jest specjalnie wyszkolony, żeby dostosowywać się do naszych potrzeb, pragnień, koncepcji itd. Będzie znać wszystkich, których kiedykolwiek spotkałeś. Będzie pamiętać wszystkich, których kiedykolwiek widziałeś, o których zapomniałeś. Będzie pamiętać o urodzinach twojego przyjaciela. Akurat ostatnio zapomniałam o urodzinach mojej przyjaciółki, ale trochę dlatego, że ja po prostu kompletnie jakby ta warstwa pamiętania o urodzinach mi wylatuje zupełnie. Nie ma to nic wspólnego z tym, jakimi uczuciami darzę moich przyjaciół. Ale też urodziny dzieci. Mój brat zawsze dzwoni do mnie, żeby mi przypomnieć, że nasza mama ma urodziny, którą bardzo kocham. Kocham też bardzo mojego brata, ale po prostu to nie są rzeczy w moim klimacie. I teraz taki Jarvis, wszystko to, czy Roman już miałam mówić, będzie nam w tym wszystkim pomagał. Będzie znać absolutnie wszystkie wasze preferencje i będzie je potrafił, czy potrafiła nazwać zupełnie dobrze, dużo lepiej niż wy. Dlaczego będzie nas tak dobrze znać? Oczywiście będzie nas szpiegować lub też towarzyszyć nam, powiedzmy 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Oczywiście, że z naszą zgodą, bo jestem przekonana, że oczywiście część osób się na to nie zgodzi, ale krok po kroku, znakowita większość nas będzie udostępniała te dane. Zresztą pełen dostęp do czytania maili, do słuchania rozmów telefonicznych, rozmów w realu itd., itd. będzie nam bardzo ułatwiał pracę z tym Jarvisem, bo im nas będzie lepiej znał, tym lepiej się będzie z nami synchronizował. Jeżeli będziemy nosić potem okulary rozszerzonej rzeczywistości, co też już niedługo będziemy nosić z kamerami skierowanymi do tyłu, to co-pilot będzie mógł też śledzić to, co my widzimy i widzieć, na co patrzymy, jak długo skupiamy się na czymś konkretnym. Na przykład będziemy chcieli kupić fajną sukienkę i nasz co-pilot zanotuje, jak długo zatrzymaliśmy wzrok. To będą milisekundy na jednej sukience w zamian na drugiej i już będzie wiedział, że tym wzorem się interesuje, już sobie to gdzieś zapisze. No oczywiście wiem, o co się martwicie. Martwicie się o prywatność, tak? Czy ja zachowam prywatność? Kto do tych danych takich bardzo wrażliwych będzie mieć dostęp? Jasne, wszyscy się o tym martwimy, ale pomyślmy sobie i oczywiście to ja nie bagatelizuję tego problemu, ale z drugiej strony pomyślmy sobie, jak wygląda prywatność twoja dotychczasowa. Twój co-pilot będzie mniej więcej miał te same dane, które dzisiaj ma Google o tobie, bo ma dostęp do wszystkich twoich wyszukiwań, pewnie ich nie kasujesz. Albo Microsoft czy OpenAI, który dzisiaj ma dostęp do wszystkiego, co piszesz i wszystkich twoich podpowiedzi stworzonych dla ciebie przez ChatGPT. Czy jeżeli masz Alexę, to Alexa słucha wszystkich twoich rozmów, również tych, które prowadzisz w sypialni. Więc jakby ten poziom prywatności już został przekierowany. Bardzo dużo wiemy o tym już z różnych badań, że ludzie po prostu chętnie oddają tę prywatność za tę niesamowitą wygodę, które technologia wnosi. Jeśli chodzi o kwestie zawodowe, no to co-pilot będzie posiadał ogromną wiedzę specjalistyczną w dowolnym, wybranym przez nas zawodzie. To już dzisiaj mówimy o customizowanym czacie GPT, bo takie możliwości ta technologia daje. Co-pilot będzie czymś dużo bardziej zaawansowanym niż to, co mamy dzisiaj. Będzie miał full profesjonalną wiedzę, która nie będzie równoważna z tym, czego się na przykład my nauczyliśmy w szkole lub czego doświadczyliśmy podczas kariery zawodowej. Będzie znacznie, znacznie większa, bo nie będzie czerpała tylko z nas, ale z wielu, wielu doświadczeń wszystkich. Więc jest bardzo prawdopodobne, że co-pilot będzie obejmował doświadczenie i wiedzę posiadaną przez miliony współpracowników i w ogóle ludzi zajmujących się podobnym tematem na świecie. W 2023 roku, niejaki Yusuf Mehdi jest wiceprezesem marketingu konsumenckiego w Microsoftie. Na swoim blogu powiedział tak o co-pilocie, że to będzie codzienny towarzysz AI, tak? I zaczął tak naprawdę stosować to wtedy, znaczy gdzieś wiele osób od niego to podchwyciło. I co on napisał na tym blogu? Dzięki konwergencji interfejsów czatu i dużych modeli językowych możesz teraz poprosić o to, czego chcesz w języku naturalnym, a technologia jest tak inteligentna, żeby odpowiedzieć, stworzyć lub podjąć działanie. W Microsoft myślimy o tym jak o posiadaniu drugiego pilota, który pomaga i nawiguje nas w każdym dowolnym zadaniu. Tworzymy pilotów opartych na sztucznej inteligencji w naszych najczęściej używanych i lubianych produktach, zwiększając wydajność kodowania, na przykład dzięki GitHub, czy zmieniając produktywność w pracy dzięki Microsoft 365, z którego wielu z nas korzysta, czy redefiniując to, co nazywamy dzisiaj wyszukiwaniem za pomocą Binga czy Edge'a oraz dostosowując kontekst, który działa w aplikacjach na komputerze z systemem Windows. Dlaczego to jest istotne i ciekawe? Bo to wszystko będzie istotnym elementem pracy profesjonalistów w przyszłości i to w niedalekiej przyszłości. Jak będzie wyglądać taka współpraca z AI z ludźmi? I to będzie tak naprawdę w tej dekadzie, być może na początku, ale myślę, że do 2030 roku spokojnie się z tym wyrobimy. Ponieważ stoimy u progu tej transformacyjnej ery, bardzo ważne jest, żebyśmy już dzisiaj rozumieli te głębokie implikacje, jakie ta synergia między ludźmi a sztuczną inteligencją będzie miała w różnych zawodach. Tak? I tak zresztą w kolejnych odcinkach Digitalks troszkę się temu bliżej przyjrzymy. Wiem, że Was interesuje to, jaki będzie miała sztuczna inteligencja wpływ na zawody, a co-pilot będzie takim elementem, który będzie najczęściej wykorzystywany, to troszkę się nad tym pochylę. Ewidentnie w naszych zawodowych podróżach co-piloty AI będą stawały się integralnymi partnerami, naszymi asystentami. Ja już jestem poza korporacją ponad 10 lat i cały czas tęsknię za tym, że miałam osobistą asystentkę, wciąż jej z powrotem nie mam. I tak dużo rzeczy, które dzięki temu miałam przy tak wielkiej liczbie projektów, tematów do zaorania, pomoc, ale też moja asystentka doskonale ze mną współgrała, doskonale mnie rozumiała. Pozdrawiam Agatę, którą do tej pory jestem w relacji, ale pamiętam te czasy, kiedy rzeczywiście jako moja asystentka była osobą genialną. Mam nadzieję, że będę miała szansę odbudować jej kompetencje właśnie w takim co-pilocie. W następnych odcinkach przyjrzę się, czy w następnym odcinku uda mi się to może zmieścić w jednym, przyjrzę się konkretnym zawodom, w których sztuczna inteligencja i jej współpraca z ludźmi będą odgrywać ogromną rolę i popatrzymy sobie na takie najbliższe 3-4 lata. Powiemy sobie o tym, czy sztuczna inteligencja w pełni zastąpi programistów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Za dzisiaj Wam bardzo serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że to dało Wam dużą wiedzę. Mogło Was trochę przerazić, ale to też jest dobrze, bo jeżeli przeraża nas coś zanim się wydarzy, to mamy też wpływ na to, jak się to wydarzać będzie. Pamiętajmy o tym, że też rzeczy przerażają nas czasami, zanim się z nimi poznamy i zanim ich doświadczymy, bo czasami nie potrafimy sobie ich wyobrazić. Pamiętajcie, że nasze umysły jednak pracują bardzo liniowo, a nie wykładniczo. Czasami jest tak, że czegoś się najpierw boimy. Oczywiście tutaj jakby filmy nie pomagają w tym, bo właśnie jeżeli nas już nie zabije taka sztuczna inteligencja, to przynajmniej nas wystawi do wiatru albo zdradzi. Prawda jest taka, że asystenci AI-owi będą absolutnie przydatni, będą naprawdę, no ja nie mogę się doczekać, aż sobie takiego skustomizuję, żeby całą masę rzeczy pamiętał i robił za mnie, bo nie tylko pamiętał, ale myślę, żeby na przykład współpracował z urzędem skarbowym za mnie, albo z urzędem miasta, albo z tematami związanymi z rejestracją samochodów, mandatami, takimi rzeczami, z którymi ja nie chcę mieć nic wspólnego, a mój AI zrobi to szybko, bezboleśnie za mnie i będzie to pewnie dla mnie jeszcze oszczędność finansowa, coś tak czuję. Także takiego asystenta AI wkrótce sobie i Wam życzę i zapraszam do dzielenia się waszymi wnioskami, koncepcjami, pomysłami, zgadzacie się, nie zgadzacie, co myślicie o takich kopertach, chcecie ich, nie chcecie, pogadajmy o tym w tym tygodniu, a w następnym tygodniu pogadamy już bardziej o konkretnych zawodach. Pozdrawiam was ciepło i życzę miłej reszty tygodnia. Do usłyszenia.